Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Europejska Agencja Leków w Amsterdamie wydała wstępne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki opracowanej przez BioNTech Pfizer. Niektórzy opowiadali się za szybszym zatwierdzeniem, a inni przeciwko pochopnemu postępowaniu. Ale po dokładnej analizie wyników badania klinicznego z udziałem około 40 tysięcy uczestników można było teraz stwierdzić, że zalety szczepionki są większe niż ewentualne ryzyko, czytamy w oświadczeniu agencji. Wokół szczepionki narosło wiele mitów. Fakt, dużo jeszcze jest niewiadomych, ale wiemy także niemało i o tym dzisiaj porozmawiamy. Eksperci z Europejskiej Agencji Leków twierdzą, że nie było żadnych nacisków politycznych, aby przyspieszyć proces zatwierdzenia szczepionki na koronawirusa. Ostatecznie decyzję podjęła komisja złożona z ekspertów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dziś porozmawiamy z ekspertami o tym, co wiemy o szczepionce, zasadach szczepienia i skutkach ubocznych. W audycji także opiszę swój przebieg z walki COVID-19 lekarz rodzinny Wojciech Perekitko. W miniony poniedziałek, 21 grudnia, jak powiedziałem, komisja zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19 w Unii Europejskiej. Oznacza to, że już za tydzień w całej Europie rozpocznie się program szczepień. Jest z nami dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Panie doktorze, co wiemy w ogóle o tej nowej szczepionce? Bo jak powiedziałem, wiele jest niewiadomych, wiele sygnałów płynących zarówno ze świata medycznego, jak i spoza medycznego, mówiących o różnego rodzaju mitach i dziwnych stwierdzeniach związanych właśnie z tą szczepionką. Co wiemy na pewno o tej szczepionce?
No, szczepionka jest szczepionką rewelacyjną. Ja śledzę rozwój szczepionek od zarania dziejów, od Edwarda Jennera. Także ta jest rewelacyjna, ponieważ powstała na specjalnej linii bioinżynierii genetycznej. Nie ma tam ani żywego wirusa, ani jego składników. Są tylko kopie, które mają tak działać i na pewno będą działały jak białko wirusa, identyczne białko, czyli wytwarzać po zetknięciu się z układem immunologicznym przeciwciała, ale nie mogą w żadnym wypadku zakłócić działania układu immunologicznego człowieka w sensie negatywnym, czyli spowodować albo chorobę, albo jakieś zaburzenia znacznego stopnia. Będą na pewno te same objawy, które występują po szczepieniu na grypę i niektórzy uważają, że szczepienie na grypę jest bardziej ryzykowne w sensie NOP-u, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, niż szczepienie tą nową szczepionką Pfizera, BioNTech, bo to dwie firmy robiły. Także ja się będę szczepił i polecam spokojnie przyjąć tą serię, a te różne pogłoski, że to są elementy z noworodków, powiedzmy, po różnych zabiegach.
No, sytuacje te były różne, na przykład, że to są chipy wtłaczane w człowieka. Różne historie opowiadają internauci, zwłaszcza na forach.
Tak, że one mają zmienić DNA człowieka. No to są naprawdę, przepraszam za słowo, głupoty, dlatego że to jest szczepionka RNA, mRNA, kwasu rybonukleinowego, który ma, powiedzmy, inne działanie, a nie DNA, nie dezoksyrybonukleinowego, który przenosi geny. Także tutaj ci, którzy to mówią, no zupełnie nie mają pojęcia, o czym mówią, jeżeli chodzi o samą biologię i budowę wirusa i genetyki.
Ale koncern Pfizer był wielokrotnie karany, ale nie za kwestie medyczne, tylko kwestie marketingowe i kwestie zawyżania cen leków i korupcji lekarzy, którzy za to, że używali jego leków, dostawali jakieś granty i to w różnych krajach świata. Był wielokrotnie za to karany, ale no, doświadczenie, jeżeli chodzi o szczepionki, ma wieloletnie, bo to chyba od 40 lat już funkcjonuje w tym systemie, prawda?
Tak, ja o tym słyszałem i były karane także inne firmy, były pomyłki, jeżeli chodzi o leki, był tialidomid przecież. Może pan o tym nie pamiętać, ten, który w ciąży był podawany, powodował różnego rodzaju zmiany, powiedzmy, genetyczne. Także za co był karany, no to myślę, że to słuszne, karę Japonii za rzeczy, które się, powiedzmy, no nie realizuje tak, jak należy, ale w tym przypadku trzeba wierzyć większości, właściwie wszystkim rozsądnym i mądrym naukowcom, epidemiologom, lekarzom chorób zakaźnych, no, wirusologom.
No, Szwajcarzy także już, bo Unia Europejska, jak powiedzieliśmy, zatwierdziła tę szczepionkę do szczepień, do udziału już w leczeniu. Szwajcarzy także zdecydowali się na to, że te szczepionki będą funkcjonowały i planują zaszczepić właśnie.
Ja słabo słyszę, bardzo słabo słyszę.
Szwajcarzy także zdecydowali się na użycie tej szczepionki u siebie.
Aha, bo tam były różne zastrzeżenia.
Tak jest. Panie doktorze, a pytanie brzmi, bo często słuchacze pytają, dlaczego tak głęboko trzeba tą igłą wbijać w mięsień? Niektórzy pytają, dlaczego w mięsień, a nie do krwi jest podawana?
Dlatego, że to chodzi o to, żeby dosięgnąć mięśnia, być pewnym, że szczepionka jest w mięśniu. Oczywiście tutaj no, do naczyń żylnych czy tętniczych nie ma mowy żadnych, żeby tam jeszcze się sprawdza, czy szczepionka nie jest w naczyniu poprzez nakłucie jakiegoś drobnego naczynia. Także fałd skóry, ukłucie i w mięśniu na ramiennym, bo jak widzę zresztą nawet wiceprezydenta elekta także wziął mięsień na ramienny. I prawidłowo.
Ja pamiętam szczepionki, które nam podawano w dawnych czasach, to później miałem rzeczywiście przez jakiś czas dolegliwości związane z bólem ręki, ale to się wszystko zagoiło. Takie te szczepionki poprzednich latach podawane też były. Do tej pory wiele osób ma ślady po tych szczepionkach na ręce. Pamiętam też próby te szczepienne.
A to starsi, panie redaktorze, mają jeszcze po szczepieniu ospy prawdziwej. Skaryfikację.
Tak.
Mówimy na ten temat. Ja się szczepiłem na grypę no gdzieś tak miesiąc temu, może trochę za wcześnie, ale już nie mogłem czekać, bo szczepionka była. I teraz mam szansę, po tygodniu można już, po dwóch tygodniach, bo to są szczepionki tak zwane martwe. Jeżeli są żywe, to się odstępy wydłuża. A tutaj będę miał niewielki odczyn prawdopodobnie, poszczepienny tak jak po grypie. Lekki ból, zaczerwienienie. Jestem alergikiem. Gdybym był alergikiem, to miałbym problemy i bym no, prawdopodobnie nie był zakwalifikowany, albo bym musiał być pod obserwacją dłużej.
No właśnie, bo alergicy ponoć mają możliwość, że tak powiem, odmowy albo sprawdzenia, czy jest, występuje ta reakcja alergiczna na tą szczepionkę.
Tego się nie sprawdza w czasie kwalifikacji. To wynika z wywiadu. Lekarz będzie pytał, czy miała ta osoba jakieś, powiedzmy, wydarzenia związane z objawami po przyjęciu leków, szczepionek, czy były jakieś, powiedzmy, objawy skórne, czy oddechowo-sercowe, czy zasłabnięcia, czy jakieś, powiedzmy, no, osłabienie trwające dłużej. Samo osłabienie to może nie, ale te objawy występujące nagle, bo po wstrząs anafilaktyczny, to jest spadek ciśnienia, on występuje błyskawicznie, tak jak po ukłuciu przez osę, no ta jedna z tych aktorek parę lat temu, tej śmierć szybka, natychmiastowa. Wstrząs, spadek ciśnienia, człowiek pada i jak nie ma pomocy, jak nie ma adrenaliny, żeby podnieść ciśnienie, to niestety kończy się to zgonem.
No właśnie, punkty szczepień mają być zaopatrzone właśnie w te wszystkie środki i ma ta osoba, która się zaszczepi, 15 minut czekać, aż
tak,
po prostu...
Tak, to pół godziny, tak.
Tak jest. A dlaczego są akurat dwie dawki podawane, panie doktorze? Nie można...
Dwie dawki dlatego, żeby zwiększyć mobilizację układu immunologicznego. Tak wyszło w badaniach. Tak wyszło w badaniach, że jedna dawka daje poziom przeciwciał nie taki wysoki, jakby należało się spodziewać, a druga dawka będzie bardziej immunizowała i ten poziom przeciwciał będzie taki, który według doświadczeń, według tych badań będzie trwał dłużej. Będzie trwał dłużej. A teraz pan mnie zapyta, jak długo,
no
prawdopodobnie.
Właśnie.
No więc ja, proszę państwa, pisałem kiedyś artykuł o SARS-1. Znalazłem ten artykuł w wydawnictwie lekarskim. Tam były doniesienia, że odporność po przechorowaniu SARS-1 to było w 2003 roku, 17 lat temu. Trwała do 2 lat. Te badania najnowsze wykazują, że trwa krócej, co najmniej 0,5 roku. I być może, że po tych 2 dawkach, chociaż to może już wynikać z tych badań 50-tysięcznej grupy, że takie te badania wykazały, takie powiedzmy terminy, takie powiedzmy czasowe odległości. Także może trwać do 0,5 roku na pewno, a być może dłużej, jeżeli się układ immunologiczny zmobilizuje.
A te 5%, bo z tego co czytam, to jest 95-96% skuteczności, te 5% osób, to co w ogóle nie reaguje na tą szczepionkę i może po prostu zachorować?
Tak. Tak jesteśmy zbudowani immunologicznie, że nawet po szczepieniu zwykłą grypą się organizm tworzy mało przeciwciał i wtedy na grypę można zachorować, ale to oczywiście nie po szczepionce, bo szczepionka na grypę to jest martwą i nikt nie zachoruje, ale jeżeli ktoś się spotka z dużą ilością wirusów grypy, to może zachorować, ale najczęściej łagodniej. Łagodniej. Jest gorączka, są objawy grypy, ale nie tak nasilone jak wtedy, kiedy organizm nie ma możliwości absolutnie żadnej obrony. Także są takie niuanse. Te 5% jest narażonych na szereg chorób. Nie tylko te nasze obecne, grypa czy powiedzmy koronawirus, ale na inne choroby także.
Szczepieni mają być wszyscy, ale powyżej 16 roku życia. No i nie zaleca się szczepienia kobietom w ciąży, tak?
Tak. Tak, to zostało wyjaśnione, dlatego że twórcy szczepionek z tej szczepionki, czyli Pfizer i BioNTech, nie zdążyły przeprowadzić i wcale się nie dziwię badań nad kobietami w ciąży, bo tutaj jest wymagana już większa ostrożność.
No i więcej czasu potrzeba by było na te badania, tak?
I nie robili tych badań, żeby przyspieszyć badania dla innych, którzy czekają, którzy umierają. I tak samo dzieci, które są uznawane powiedzmy za odporne bardziej niż osoby dorosłe i szczególnie starsze, także tą grupę pominięto, bo to by się prawdopodobnie przedłużyło w czasie. A ta szczepionka powstała w niecały rok, a normalnie powstaje w ciągu 8-10 lat. Bo te fazy kliniczne trwają 2 do 3 lat. A te trwały bardzo krótko, ale wszystkie fazy kliniczne były przeprowadzone.
Czy pozostałe szczepionki, bo to jest jedna ze szczepionek, która, to znaczy pierwsza, która została zatwierdzona, ale następna już czeka w kolejce i jeszcze kilka innych, zdaje się, też będzie prosiło, czy wnioskowało o zatwierdzenie. Czym się różnią te szczepionki? One są na jakby innej konstrukcji pozostałe?
Tak. Moderna jest taka sama, Moderna. I ona przejdzie na pewno szybko i tą fazę...
No Moderna się różni tym, że nie wymaga tak niskiej temperatury przy przechowywaniu jak Pfizera.
Tak, ona nie tak, bo sama temperatura tutaj to... wiadomo, że ten układ mRNA jest nietrwały. I on w temperaturze człowieka, ciała człowieka szybko się rozkłada. On zadziała, ale szybko się rozłoży. I tak samo by się stało, gdyby ta temperatura była wyższa. Ale tutaj jest jakaś taka, powiedzmy, tajemnica produkcyjna. My dokładnie nie wiemy, powiedzmy, na czym to polega, ale wiadomo, że wyższa temperatura rozkłada. A wracając do tych innych szczepionek, to tylko te będą rozważane, które zakończą fazy kliniczne. Te, które są w innych fazach przedklinicznych czy badaniu na zwierzętach, nie będą oczywiście oceniane. Będzie jeszcze oceniana AstraZeneca prawdopodobnie. No i tutaj jest jeszcze szczepionka Putin 5 chyba. One są zbliżone. One mają już wektora, który przenosi białko S, białko kolcowe. Jako wektor to jest adenowirus. Ten wirus to był znany razem z koronawirusem. Już my znamy koronawirus 60 lat i wtedy właśnie także adenowirus był poznany. Także to były wirusy i są łagodne. A ten nasz obecny, który nas tak zdołował, miał na pewno przeskok antygenowy, czyli spotkał się gdzieś w nożdżach albo trzody chlewnej, albo nietoperza, albo powiedzmy albo cywety, albo łuskawca i zmienił antygen, zrobił skok antygenowy. Dlatego tak zagroził no, całemu światu. Także ten wektor, o którym mówiłem, adenowirus, jest nieszkodliwy, ale to już jest wirus.
Czy decydując się, bo jak powiedziałem, tych szczepionek będzie trochę, tych rodzajów szczepionek będzie trochę, czy wszystko jedno jest, jaką przyjmiemy, czy w zależności od, no nie wiem, naszych...
Ja jako lekarz nie mogę ocenić tego i byłoby to nieetyczne, żebym ja oceniał jedną lepiej, drugą gorzej. To wszystko będzie oceniała komisja w oparciu o efekty badań faz klinicznych. I ja nie mogę powiedzieć, że AstraZeneca nie będzie akceptowana, bo po prostu nie znam wielu szczegółów produkcji, nie znam substancji, które są substancjami towarzyszącymi. Tam są zawsze różne preparaty, które albo zabezpieczają przed zmianami pH, albo powiedzmy, no, są takie zabezpieczające przed zmianami, powiedzmy, nawet atmosferycznymi, czy powiedzmy takimi domowymi. Także to są substancje, które także mogą uczulać. Ja nie wiem i nikt tego chyba nie ujawnił jeszcze, co one poza białkiem genowym mają z towarzyszeniem. Wiem, że Pfizer ma kropelkę tłuszczu w tej otoczce, no i ma związki takie, które zostały przebadane, nie powodują.
No są w innych szczepionkach również używane po prostu. W innych lekarstwach. Są w innych lekarstwach po prostu używane te związki, które Pfizer ma.
Tak, tak. I tak dokładnie nie słyszałem pytania, ale wiem, że te substancje towarzyszące szczepionce także mogą powodować różne zmiany alergiczne. Nie muszą wstrząsu powodować, ale każda firma ma swoją tajemnicę, którą potem ujawnia, po zatwierdzeniu, ujawnia całemu światu. Także potem już nie ma tajemnic, tak jak firma, która produkuje Vaxigryp, prawda, podaje taki wirus, takie składniki. Tak jest sposób.
Panie doktorze, co by pan powiedział, bo jest też sporo pracowników służby zdrowia, którzy zastanawiają się, czy się zaszczepić, czy już teraz, czy później. Co by pan radził tym wszystkim, którzy wątpią w skuteczność i w siłę tej szczepionki?
No więc tutaj musi być tak, rozsądek, wiedza i strach. To są te trzy elementy. Rozsądek, no lekarze lepiej to oceniają, bo mają przygotowanie. Jak nie, to muszą, powiedzmy, się zapoznać. Wiedza oczywiście z tym się wiąże. No najpierw wiedza, potem rozsądek, żeby nie wierzyć ruchom antyszczepionkowym. I wiem, że jeden lekarz został tylko w Polsce ukarany za to, że wierzył ruchowi antyszczepionkowemu. Lekarz nawet z Opoczna, bo to można ujawnić, dostał 2 lata zawieszenia wykonywania zawodu. A wszyscy inni, jak się zapoznają, to myślę, że zmienią zdanie na zdanie popierające szczepienia i będą przekonywali, że warto się zaszczepić, bo tak jak wszyscy mówią naukowcy, trzeba porównać ryzyko. Ryzyko zagrożenia zakażeniem
i skutków tego
i niewielkie
zakażenia.
Ryzyko występujące podczas szczepienia. Nie ma szczepionki, żeby nie niosła jakiegoś ryzyka. Nie ma leku, żeby nie niósł jakiegoś ryzyka. Tak ogólnie biorąc, teoretycznie.
Dziękuję panu bardzo. Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, był naszym gościem.
Pozdrawiam. Dziękuję.
Za chwilę wrócimy do tematu.
I życzę dobrego zdrowia i zaszczepienia się bez obaw i strachu.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W miniony poniedziałek, 21 grudnia, jak powiedziałem, Komisja Europejska zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19 w Unii Europejskiej. Opracowały ją firmy Pfizer oraz BioNTech. Oznacza to, że już niebawem w całej Europie rozpocznie się program szczepień. te święta są trochę inne niż w latach poprzednich z racji tego, że wielu osób wśród naszych znajomych albo przechodziło już COVID-19, albo jest na kwarantannie, albo izolacji. Jest z nami lekarz rodzinny Wojciech Perekitko. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
Pan też przeszedł COVID-19, tak?
Tak, dziękuję po pierwsze za zaproszenie do audycji. Tak natychmiast powiem, zgodziłem się na zdradzenie trochę moich intymnych szczegółów z przechorowania, ale tak naprawdę przyświeca mi jeden cel. Otóż z przerażeniem przeczytałem, że najnowsze badanie opinii publicznej, że około połowa Polaków boi się, waha się, jeżeli pojawi się szczepionka, czy ją przyjąć. Ja jestem lekarzem z 27-letnim stażem, który w swojej pracy opiera się na twardych danych naukowych oraz dowodach naukowych. Nie podejmuje leczenia na podstawie czyichś opinii albo niesprawdzonych faktów. Dlatego chciałbym państwu też opowiedzieć, jeżeli będę mógł, na temat tego, jak ja sam przechodziłem chorobę, ale posłużę się jeszcze troszeczkę twardymi danymi. Od 6 grudnia, od 8 grudnia 6 krajów na całym świecie zaczęły szczepić przeciwko COVID. Od tego czasu podano ponad 2 100 000 dawek szczepionki. Jak państwo dziś słuchałem z wielką atencją pana wywiadu z doktorem Janiszewskim, proszę zauważyć, że po podaniu ponad tych 2 000 000 dawek pacjentom na całym świecie zewidencjonowano kilka ciężkich przypadków wstrząsów anafilaktycznych i tych pacjentów udało się uratować. Czyli na 2 000 000 podanych dawek kilku pacjentów miała ciężkie powikłanie, które nie spowodowały ich śmierci. A proszę zobaczyć, co stało się w tym czasie na całym świecie. Od 6 grudnia na całym świecie, jak podają dane statystyczne, ponad 100 000 osób umarło z powodu COVID i jego powikłań. Proszę zobaczyć, co mamy na szali. Mamy na szali bezpieczną szczepionkę, która może uratować setki tysięcy ludzi, a po drugiej stronie mamy straszną chorobę, która zbiera swoje okropne żniwo na całym świecie. Od początku epidemii szacujemy, że ponad 1 600 000 ludzi na całym świecie umarło z powodu tej strasznej zarazy.
Ale wielu
Więc
z nas...
Jeżeli ktoś się waha jeszcze, czy przyjąć szczepionkę, mając alternatywę jakichś delikatnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo one mogą się zdarzyć. Jeżeli ktoś się waha, to ja jako lekarz z wieloletnim stażem mówię państwu i proszę, szczepionka jest najlepszym, najbezpieczniejszym i najdoskonalszym środkiem, które nam lekarzom, które my lekarze wyczekujemy na niego, w końcu się doczekaliśmy. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie przerwać tę straszną epidemię. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok jest szczepionka. Drugi krok to jest współpraca z państwem oraz wyszczepienie odpowiedniej ilości ludzi w naszym społeczeństwie. Bo jeżeli nie wyszczepimy powyżej 60-70% naszych obywateli, to ten wirus będzie sitlił w naszym społeczeństwie i będzie zbierał ciągle swoje straszliwe żniwo. Dlatego proszę i apeluję. Sam jako lekarz również dam przykład. Mimo tego, że jestem ozdrowieńcem, również się zaszczepię. Jeżeli tylko pojawią się szczepionki, proszę państwa jeszcze raz serdecznie. Zapisujcie się i szczepcie się przeciwko COVID-19. To straszna choroba.
Wielu z nas, mówię o słuchaczach Radia Zachód, twierdzi, że jest zdrowo się odżywia, że jest w niezbyt głębokim wieku, czyli dosyć młodych, uprawia sporty, czy twierdzą, że im nie grozi, nie grożą skutki tej
Dlatego
choroby.
Dlatego też się zgodziłem na tę audycję i opowiedzenia troszeczkę o moich intymnych osobistych szczegółach, ponieważ sam mam 53 lata, nie mam chorób przewlekłych, jestem szczupły, uprawiam sport regularnie. Myślę, że jestem bardziej aktywny fizycznie niż większość naszego społeczeństwa. I mimo tego niestety przechodziłem chorobę bardzo ciężko. Jestem 4. tydzień już na zwolnieniu lekarskim. Właściwie dopiero teraz powoli dochodzę do siebie. Ale proszę mi uwierzysz, że ja nie pamiętam dokładnie pierwszych 2 tygodni mojej choroby. Zaczęło się, tak jak większość chorób, od dreszczy, gorączki, bólów głowy. Potem nastąpiły straszne osłabienie, które po prostu zwala z nóg. Mnie, który czuję się zawsze niezniszczalny, jestem zdrowy, uprawiam sporty, dobrze się odżywiam. Wirus zwalił z nóg. Nie polecam i nie chciałbym, żeby kto, jeżeli jest szansa zatrzymania tej choroby, żeby ktoś przeżył to, co ja niestety musiałem przeżyć.
Czym się pan leczył?
Niestety nie ma dedykowanego leku przeciwko COVID-19, w związku z czym na początku leczyłem się niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, a więc takimi ogólnymi lekami, które stosujemy w większości infekcji wirusowych. Przyjmowałem też preparaty witaminy D3. Potem niestety doszło do powikłań bakteryjnych, więc musiałem przyjmować antybiotyki z tym zastrzeżeniem, że antybiotyki nie działają na wirusa, żebyście Państwo też o tym dokładnie pamiętali. Niestety wirusy czasami torują drogę powikłaniom bakteryjnym. Jeżeli dochodzi do powikłań bakteryjnych, wtedy lekarz zdecyduje, że trzeba przyjmować antybiotyki, ale profilaktyczne przyjmowanie antybiotyków w czasie infekcji wirusowych jest pozbawiono sensu.
Niedawno rozmawiałem z doktorem Smykałem z Zielonogórskiego Szpitala, który mówił mi, że pacjenci coraz częściej niestety są przewożeni za późno. W którym momencie powinniśmy się decydować na to, żeby się udać i leczyć się już pod opieką lekarzy w szpitalu?
Został uruchomiony taki rządowy program, w którym każdy pacjent, który jest chory na COVID-19, może otrzymać pulsoksymetr do domu. Bardzo niebezpiecznym objawem jest w czasie przebiegu choroby, jeżeli dojdzie do spadku saturacji. Wiemy, że to może...
Czyli spadku tlenu w krwi, tak?
Tak, tak, tak. Są takie specjalne urządzenia, które pacjent może otrzymać bezpłatnie, które zakłada się na palec, które mierzy tętno i poziom wysycenia krwi w naszym organizmie. Jeżeli dochodzi do spadku wysycenia, to jest bardzo ważny wskaźnik, że może dojść do załamania i trzeba natychmiast kontaktować się z lekarzem.
I wtedy ewentualnie podawać tlen, tak, pacjentowi?
Tak, tak, tak. Oczywiście przestrzegam przed jakąś terapią domową, bo widzę, że pacjenci czy są w internecie, już pojawiają się różne oferty sprzedaży koncentratorów tlenu. To nie działa w warunkach domowych. Jeżeli dochodzi do spadku saturacji, jeżeli spada wysycenie tlenu w naszej krwi, trzeba się skontaktować pilnie z lekarzem i rozpocząć leczenie w warunkach szpitalnych. W domu jest to zbyt duże zagrożenie, dlatego że ci pacjenci niestety bardzo często nagle mogą się załamać. I jeżeli taka terapia będzie prowadzona w domu, niestety nie będzie pewnej ochrony i opieki nad takim pacjentem. Więc jeżeli dochodzi do spadku saturacji, trzeba się po prostu skontaktować z lekarzem i lekarz decyduje, czy pacjent może zostać w domu, czy musi być leczony w warunkach szpitalnych.
Panie doktorze, a z czego wynika fakt, że wielu lekarzy ma różne opinie dotyczące właśnie koronawirusa? Niektórzy twierdzą, że okres wylęgania czy okres zarażenia to musi być co najmniej 15-minutowa obecność w zamkniętym pomieszczeniu. Inni zaś podają, że to może nastąpić w kolejkach, przypadkiem. Dlaczego nie ma takich jednoznacznych opinii środowiska medycznego w tej sprawie?
No bo nie ma dokładnych danych stuprocentowo stwierdzających, że w kolejce się każdy zarazi, a w domu nie każdy się zarazi. Wiemy na pewno, że wirus jest bardzo zakaźny. Maseczki, które używamy, dystans, który staramy się zachować, mają swój głęboki sens, dlatego że każdy z nas, jeżeli wypowiada jakieś słowa, to niestety wydziela aerozol i takie kropelki wydobywają się z naszych ust. W związku z czym ta maseczka zatrzymuje kropelki, nie cały aerozol, ale to ma naprawdę udowodnione działanie, chroni nas przed zakażeniem. My jako lekarze, jako personel medyczny i personel niemedyczny, szpitali, przychodni czy aptek, dostaliśmy prawo do zaszczepienia się w etapie zero przeciwko COVID-19. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest nie tylko moje prawo jako lekarza, ale to jest mój obowiązek i apeluję też do wszystkich, którzy pracują w szpitalach, do każdego personelu medycznego i niemedycznego. Pokażmy, że szczepionka jest bezpieczna, że warto się zaszczepić i zróbmy to tłumnie. Damy tym świadectwo naszym pacjentom, że warto się zaszczepić, że to jest dobry przykład i że bez szczepienia nie mamy żadnej szansy, żeby zatrzymać szybko tę zarazę, która opanowała świat.
No właśnie, środowisko medyczne powinno dać przykład, a tymczasem dr Andrzej Schmidt, dyrektor Gorzowskiego Pogotowia, właśnie twierdzi, że jego zespół nie w całości chce podjąć się tego wyzwania i zaszczepić się w tym pierwszym etapie. Także no, dużo jeszcze pracy i dużo chyba niepokojów związanych.
Oczywiście, dlatego ja dziękuję za tę audycję, bo to jest nasz obowiązek lekarzy, dziennikarzy, żeby dotrzeć do ludzi z wiedzą medyczną, opartą na faktach, a nie na jakichś fejkowych wiadomościach wymyślonych przez pseudocelebrytów. I im więcej tej wiedzy podamy i będziemy bardziej przekonywujący, tym mam nadzieję dotrze ta wiedza do naszego społeczeństwa i spowoduje masową zgodę i masowe szczepienia w naszym kraju, bo to jest naprawdę jedyna szansa, żeby szybko opanować tę chorobę.
Jak pan sądzi, bo słyszymy co jakiś czas o kolejnych mutacjach, czy będzie tak jak w przypadku grypy, że co roku będziemy musieli się szczepić, jeżeli będziemy chcieli być zdrowi?
Taka jest natura wirusa, że one mutują. Z tego, co doliczyłem się, wirus przeszedł około 22 tysiące już mutacji, ale tak naprawdę klinicznie to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że szczepionka, która jest wyprodukowana, ona zadziała na te wszystkie mutacje. Ale jest jedno niebezpieczeństwo, które jako lekarz zauważam. Otóż, jeżeli epidemia będzie trwała długo, to ilość mutacji będzie oczywiście wzrastała i niestety, ale istnieje ryzyko, że może pojawić się mutacja, która będzie oporna na szczepionkę. W związku z czym, jeżeli teraz mamy pewne dane, że szczepionka ochroni nas przed tymi wszystkimi mutacjami, które się dokonały przy replikacji wirusa SARS-CoV-1, jeżeli szybko przerwiemy epidemię, to mamy szansę uniknięcia tego niebezpieczeństwa.
Ale jak pan powiedział, musi to być 60-70% ludzi na całym świecie, bo jak wiadomo, ten wirus bardzo łatwo się przenosi, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy, poprzez to, że podróżujemy po prostu bardzo często we współczesnym świecie.
Tak, zgadza się. To wynika z modeli matematycznych, żeby przerwać epidemię, około 60-70% populacji musi być na niego odpornych, więc trzeba zaliczyć i ozdrowieńców, i tych, których zaszczepimy. Jeżeli zaszczepimy 60-70% naszej populacji, to spowoduje, że wirus nie będzie miał się jak przenosić i wyhamuje się jego replikacja na narzędzie. Czyli po prostu zdusimy, zdławimy wirusa w naszym społeczeństwie. Nawet jest ogromna szansa, że go całkowicie wyeliminujemy.
Tak jak niektóre inne ciężkie choroby, które mieliśmy w historii.
Dokładnie tak. No, ojcem wakcynologii, czyli nauki o szczepień jest angielski lekarz Edward Jenner. Doktor Janiszewski wspomniał tutaj o ospie prawdziwej. Kto z nas pamięta ospę prawdziwą? Proszę sobie, w historii medycyny może tylko przypomnę, że ospa prawdziwa powodowała śmierć około 300 milionów ludzi na całym świecie. Szczepionka spowodowała, że tego wirusa nie ma. On został wyeradykowany. Nie istnieje już na kuli ziemskiej wirus ospy prawdziwej. Czyż to nie jest wspaniałe osiągnięcie wakcynologii, czyli szczepionek? Czyż nie warto z tego skorzystać?
Dziękuję panu, panie doktorze. Życzę zdrowia, powrotu do zdrowia, bo jeszcze słyszę, że będzie pan jeszcze musiał jakiś czas. Ten wirus dał się panu we znaki mocno.
No już czuję się dobrze, dziękuję ślicznie. Wracam po świętach do pracy, także już jest całkiem fajnie. Dziękuję ślicznie, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego w związku ze świętami, no i zdrowia przede wszystkim.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Państwu także życzę miłego i sympatycznego popołudnia i takich już ostatecznych przygotowań do jutrzejszej wieczerzy wigilijnej. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.